Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Dziś chcielibyśmy się przenieść do Azji, ale nim to nastąpi, to chciałbym, żebyśmy też odnotowali bardzo ważne wydarzenie. Trwa 53. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa. Tam bardzo wielu polityków, zarówno z Europy, Stanów Zjednoczonych, jak i Azji, wypowiada się na ważne tematy międzynarodowe. Ten wątek także się pewnie pojawi w mojej rozmowie. Dzisiaj moim rozmówcą jest profesor Bogdan Guralczyk, były ambasador między innymi w Bangkoku. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam.
Jak pan przysłuchiwał się tej historii dziejącej się teraz w Monachium, to pan się troszeczkę uspokoił co do losów świata, bo ja ostatnio tak się dużo naczytałem takich niepokojących informacji, szczególnie o napięciach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, że trochę zacząłem się niepokoić.
No były powody i są powody do niepokoju, ponieważ doszła do władzy w Stanach Zjednoczonych, a więc w największym mocarstwie świata, administracja i prezydent, którzy są w pewnej mierze nieprzewidywalni. No ale okazuje się, że to, co kandydat na prezydenta Donald Trump głosił, na przykład, że NATO jest przestarzałe, właśnie na tej konferencji w Monachium nowy sekretarz obrony całkowicie odwrócił i stwierdził, że jest podstawą nadal NATO zachodniego systemu bezpieczeństwa. I takich odwracań kota ogonem jest więcej, również we wspomnianych przez pana stosunkach z Chinami, bo przypomnijmy, że w grudniu jeszcze kandydat na prezydenta Donald Trump rozmawiał z panią prezydent Tajwanu, co jest dla Pekinu anatemą, z panią Tsai Ing-wen. No i były obawy, czy Stany Zjednoczone utrzymają politykę jednych Chin, która jest podstawą w stosunkach wzajemnych. No i niedawno, w ubiegłym tygodniu, doszło do rozmowy kolejnej zresztą Xi Jinpinga, obecnego przywódcy chińskiego, i Donalda Trumpa. No i według relacji obustronnych Donald Trump podtrzymał koncepcję polityki jednych Chin. Wobec tego troszeczkę się uspokoiło, chociaż się nie uspokoi na pewno na stałe, dlatego że pierwszą decyzją nowej administracji było wstrzymanie tak zwanego TPP, czyli Transpacyficznego Partnerstwa, a więc wielkiego, obejmującego 12 państw tamtego regionu, projektu strefy wolnego handlu, wymierzonego zresztą w Chiny. No ale Chiny się tym nie przejmowały, bo one forsują dwa swoje projekty i gdyby Amerykanie się stamtąd wycofali, to Chińczycy byliby wygrani. I chyba nowa administracja amerykańska już sobie to uświadamia, tym bardziej, że najlepsi eksperci amerykańscy, na przykład Kurt Campbell, który był w administracji Obamy, był podsekretarzem stanu odpowiedzialnym za Azję i Pacyfik, właśnie opublikował nowy tom, nową książkę, w której podtrzymuje koncepcję, że Stany Zjednoczone w zasadzie nie mają wyjścia i muszą być skierowane na Pacyfik, ponieważ tam jest centrum gospodarki światowej, tam przenosi się centrum światowego handlu, a nawet technologii. Również jeszcze inny taki duży raport teraz w lutym już opublikowali amerykańscy eksperci, kilkunastu z nich, task force specjalne powołano. No i w tym jest apel, żeby po pierwsze utrzymać politykę jednych Chin, a po drugie nie doprowadzić do wojny handlowej.
No właśnie, tutaj mówimy o pewnym otwarciu jakby dialogu, który może rzeczywiście utrzymać pewne podstawowe elementy polityki Stanów Zjednoczonych wobec Azji, a co za tym idzie, także myślę, że dobre relacje i rozwijające się relacje handlowe. Ale chcę jednak spytać o pewną atmosferę. Ja przypomnę, że ostatnio opublikowano wiele takich dziwnych artykułów, które wręcz mówią o tym, że w Azji może dojść do konfliktu zbrojnego i że Stany Zjednoczone teraz jeszcze mają szansę ten konflikt z Chinami wygrać i że jest to jakiś rodzaj niepowtarzalnej szansy. Czy to są niepoważne spekulacje mediów i części naukowców, bo
bardzo
oni są właśnie...
Bardzo niepokojące, ponieważ wojna między Stanami a Chinami to jest wojna globalna, bo to byłaby wojna dwóch największych mocarstw ekonomicznych i w tej chwili już militarnych militarnych, bo Chiny mają drugi największy budżet militarny na świecie po Stanach Zjednoczonych. Co prawda o 2/3 mniejszy niż amerykański, ale jednak. Więc tego typu spekulacje są po prostu, budzą trwogę, ponieważ wtedy nie byłoby wygranych nie tylko po stronie amerykańskiej czy chińskiej, ale wszyscy razem bylibyśmy przegrani. Natomiast jest druga strona tego medalu, której nie wolno lekceważyć, że są tam, w tamtym regionie, trzy bardzo poważne ogniska zapalne. Pierwsze, najmniejsze, ale istotne, to wyspy Senkaku, po chińsku Tiao Yutao. Na szczęście z tego punktu widzenia, mając taki kłopot, premier Japonii Shinzo Abe był u Donalda Trumpa jako kandydata na prezydenta, a teraz był fetowany aż przez 3 dni już przez prezydenta na jego polu golfowym na Florydzie. I Amerykanie potwierdzili decyzję poprzedniej administracji Baracka Obamy, że będą obejmowali wyspy japońskie włącznie z Okinawą i włącznie z tymi, że wyspami Senkaku, parasolem atomowym. A więc tu też Donald Trump zmienił stanowisko, bo wcześniej mówił, że i Japonia, i Korea Południowa muszą więcej wydawać na zbrojenia i stawiał pod znakiem zapytania sojusz z tymi dwoma państwami. Ten sojusz w przypadku Japonii został podtrzymany. Natomiast są jeszcze dwa ogniska zapalne. O jednym w ostatnich dniach bardzo dużo słyszeli. To jest Korea Północna, która co chwila albo ładunki jądrowe, kolejne próby są przeprowadzane, albo rakiety balistyczne są wystrzeliwane.
No co pewien czas też słyszymy o politycznych morderstwach, bo chyba tak trzeba rozumieć.
No i teraz kazał zamordować pretendenta do tronu obecny władca, więc i efekt jest taki, że dał tym po raz kolejny w twarz władzom chińskim, jedynemu takiemu swojemu sponsorowi prawdziwemu, dlatego że Kim Jong-un jest pierwszym w tej linii trzech Kimów, wodzem północno-koreańskim, który jest już u władzy, przypomnijmy, od grudnia 2011, a jeszcze żadnej hołdowniczej wizyty w Chinach nie złożył, a teraz ten Kim Jong-nam, którego zgładzono, no to on był pod kuratelą z kolei chińskich służb specjalnych. Efekt jest taki, że dosłownie dzisiaj Chiny ogłosiły, że nie będą eksportowały węgla i importowały czegokolwiek z Korei Północnej w ramach wprowadzanych sankcji. Więc tam się zagotowało. No i niewątpliwie dobrze byłoby powrócić do prowadzonych kiedyś, ale już dawno zarzuconych, rozmów sześciostronnych w kwestii Półwyspu Północno-Koreańskiego. Znaczy pokoreańskiego i reżimu północno-koreańskiego. I wreszcie trzeci, największy punkt zapalny w tamtym regionie, to Morze Południowochińskie. To jest punkt sporny. 6 stron jest aż zaangażowanych, ale tak naprawdę to jest spór między Chinami, a Wietnamem i Filipinami, ale również Stanami Zjednoczonymi. I to jest spór najpoważniejszy, nie tylko moim zdaniem, ponieważ dotychczas ten akwen kontrolowały Stany Zjednoczone przy wsparciu czasami Japonii, natomiast teraz chcą to przejąć Chiny, dlatego że stamtąd ma ruszyć wielki, jedwabny szlak morski skierowany ku Oceanowi Indyjskiemu, ku Afryce, a nawet Morzu Śródziemnemu, czyli Europie.
No to w takim razie wróćmy do tych poważnych, niepoważnych artykułów mówiących o ewentualności konfliktu zbrojnego między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. To jak pan sobie tłumaczy, że w Stanach Zjednoczonych ukazują się tego rodzaju artykuły, tego rodzaju opracowania, tego rodzaju przecieki z gremiów decyzyjnych?
Znaczy, to jest pewna gra, jest zmiana administracji, to bardzo głęboka. Ta obecna administracja niewątpliwie bardzo odmieni Stany Zjednoczone i może odmienić kierunki. Są próby sił. Niektórzy w Ameryce uważają, że jeżeli, i to bardzo poważni eksperci, głównie wojskowi, ale również w służbach specjalnych, że jeżeli teraz Ameryka, mówiąc krótko, nie da nauczki Chinom, to później będzie za późno. I stąd są tego rodzaju zabawy, bo niektórzy liczą, że mogą znaleźć poklask ze strony nowego prezydenta, który w kampanii rzeczywiście był bardzo wojowniczy. Ale ja wyraźnie widzę, że Donald Trump pod naciskiem swoich doradców i ekspertów coraz bardziej się wycofuje. Dostał zresztą prestiżową porażkę w postaci najkrótszej sprawowanego urzędu doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, bo zaledwie 3 tygodnie to jest precedens zupełnie, czegoś takiego nie było. A kolejny wskazany, desygnowany wojskowy nie chciał z rąk Donalda Trumpa tego stanowiska przyjąć, więc jest spore zamieszanie, a jak jest mętna woda, no to wiadomo, że niektóre karpie bardzo podskakują.
No to w takim razie jeszcze raz spróbuję zadać to pytanie o te karpie. Czy pan traktuje to w jakikolwiek sposób poważnie? Bo ja muszę powiedzieć, że byłem trochę przerażony, bo to też przenika do takiej amerykańskiej opinii publicznej, która zaczyna oswajać się z taką myślą, że wojna dwóch wielkich krajów współczesnego świata jest w ogóle możliwa i brana pod uwagę.
No, widocznie ci, co tak spekulują, już zupełnie zapomnieli, kiedy mieliśmy wojnę i czym wojna grozi. Niestety trochę w tych spekulacjach widzę uzasadnienia, szczególnie jeśli chodzi o Morze Południowochińskie, bo to jest gra o wszystko. Amerykanie zrozumieli, że te chińskie dwa jedwabne szlaki to jest geostrategiczne wyzwanie wobec nich ze strony Chin. Wcześniej Chiny wspierali, najpierw dlatego, że widzieli w Chinach sojusznika przeciwko Związkowi Radzieckiemu, a później Chiny wspierali i tamtejszy reżim, licząc, że jak będzie wymiana handlowa, i to będzie liberalizacja reżimu. A w Chinach zaszło coś dokładnie odwrotnego. I teraz Amerykanie się budzą z chińskiego snu, no i nie bardzo wiedzą, co z tym fantem zrobić. Ale podkreślam, wymieniałem wcześniej nazwiska ekspertów, którzy najbardziej znanych amerykańskich, którzy jednak mówią hola hola, żadnych takich wymachiwań szabelką, prowadźmy dialog, mamy wiele płaszczyzn od Korei Północnej, zaczynając po zmiany klimatyczne, gdzie potrzebna jest współpraca i dialog, a nie wymachiwanie szabelką i konflikt.
W odróżnieniu od pana jestem absolutnie, jakby to powiedzieć, niechińskojęzyczny, w związku z tym zupełnie nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy to w jakikolwiek sposób jest w Chinach komentowane, ale korzystając z takiego eksperta jak pan, chcę spytać, czy rzeczywiście w Chinach do Chin docierają te spekulacje i czy one jakiekolwiek robią wrażenie w Chinach?
No oczywiście, że docierają. Chiny są znakomicie poinformowane, co nie znaczy, że jak nasze media o wszystkich tematach się na okrągło opowiada i wszystkie są przecieki. Natomiast widzę jedną rzecz, bo mamy chyba akurat za chwilę pierwszy miesiąc sprawowania urzędu przez Donalda Trumpa, że w mediach chińskich bardzo z taką lekką dozą zgryźliwości komentuje się chaos, jaki tam powstał. Niewątpliwie Chińczykom bardzo się to podoba, że ich największy rywal, bo tak to należy traktować w sensie geostrategicznym, ma aż tyle kłopotów i tak źle sobie radzi z urzędami. No, dzięki temu pokazują, że nasz model jest lepszy i to sączą umiejętnie do głów swoim odbiorcom.
No to w takim razie też jeszcze na chwilę przenieśmy się do Monachium. Tam występował, z tego co pamiętam, minister spraw zagranicznych Chin, który bardzo uspokajał, jeśli chodzi jeśli chodzi o politykę. Przedstawił taki obraz, jakby to powiedzieć, współczesnego świata, w którym jednak należy bardzo uważnie zwracać uwagę na różnego rodzaju wartości, na dotychczasowe różnego rodzaju zobowiązania.
Tylko, wartości nie są tożsame z naszymi wartościami, natomiast oni uspokajają, bo muszą. Bo walczą o ogromną stawkę, dlatego że Chiny zmieniają swój model rozwojowy i to jest w takim kolosie, który liczy 1,4 miliarda, czyli to jest potężny kontynent. To nie jest łatwa operacja. Tej operacji trzeba dokonać i w tym czasie, gdyby wybuch, jakikolwiek konflikt, a nawet coś doszło do potyczek, to Chinom by to absolutnie było nie w smak, bo oni mają potężne, ogromne zadania domowe. Dlatego ja stawiam twardą tezę, że Chiny na pewno nie będą podpalaczem czy podżegającym do jakiegokolwiek w tej chwili konfliktu. Natomiast oczywiście brały pod uwagę i bardzo ostro zajęły stanowisko tylko raz, wtedy, kiedy Donald Trump porozmawiał z panią Tsai Ing-wen, no i kiedy była obawa, że będzie podważona święta dla nich zasada jednych Chin, no bo oni chcą zbudować wielkie Chiny. Przejęli Hongkong w 97, przejęli Macao w 99 i teraz chcą pokojowy sposób podporządkować sobie całkowicie Tajwan.
Przypominam, że Bogdan Góralczyk jest moim rozmówcą. Ja mam ochotę jeszcze z panem profesorem parę słów na temat tej gospodarki i tych planów chińskich porozmawiać, ale to za chwilę. Ale jeśli miałbym jeszcze kontynuować temat polityczny, to chciałem spytać, mówi pan, że to Chiny nie będą inicjatorem takich konfliktów, ale jeśli pan patrzy na Azję...
W najbliższym czasie nie będą.
No właśnie, czy jak patrzy pan na Azję, to czy tam istnieje jakieś takie przekonanie, że jakiś rodzaj polityki pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami jest dobry i bezpieczny? Ja przypominam energię, którą poprzednia administracja wkładała w tworzenie tego porozumienia handlowego, które dotyczyło zresztą nie tylko Azji, ale także Ameryki Południowej. I wydawało się, że to jest pewien pomysł, który może rzeczywiście stworzyć dla Ameryki taki rodzaj sfery wpływów porównywalny do tego, co tak naprawdę funkcjonuje w Europie.
Donald Trump głosi zupełnie coś innego.
No właśnie.
Mówi o izolacjonizmie. Dosłownie wczoraj inicjatorem tego TPP, tego transpacyficznego partnerstwa, jeszcze w 2005 roku była Nowa Zelandia. Teraz, kiedy wycofały się Stany Zjednoczone, dosłownie wczoraj szef dyplomacji nowozelandzkiej powiedział, że wobec tego będziemy robili to sami bez Stanów Zjednoczonych, ale sami tego nie zrobią. Prawdopodobnie w jakiejś formule włączą się w to Chiny. Tym bardziej, że Chiny mają tam swój koncept tak zwanego rozwiniętego partnerstwa ekonomicznego w tamtym regionie i bardzo to mocno forsują. Natomiast jest inna kwestia, że my słyszeliśmy, być może państwo radiosłuchacze również, o takiej grupie BRICS, obejmującej Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i Afrykę Południową, Republikę Południowej Afryki. No i w tej grupie Chiny same są większe niż cztery pozostałe razem wziąwszy i pod względem PKB i obrotów handlowych. No i w tym kontekście bardzo ciekawe jest to, co się zaczyna dziać w Indiach, mianowicie Indie, które słusznie samo tamtejsi strategzy twierdzą, że są takim mocarstwem obrotowym, że mogą się zwrócić czy to ku Rosji, z którą zresztą mają doskonałe stosunki, czy ku Stanom Zjednoczonym, czy ku Chinom. No i wyraźnie im nie w smak te nowe projekty geostrategiczne, szczególnie ten morski jedwabny szlak, i Indie zaczynają coraz bardziej takim surowym okiem patrzeć na to, co się wyprawia w Chinach, no bo dla nich to jest nie tylko sąsiad, ale i też potężny rywal. No i ja bym radził się temu przyglądać, bo to jest niezwykle ciekawa również rozgrywka, która się rozpoczyna.
Dobrze, za chwileczkę wracamy jeszcze do naszej rozmowy. Po chwili przerwy będę kontynuował rozmowę na temat Chin i Azji. Przypominam, że moim rozmówcą jest dziś Bogdan Góralczyk, profesor, były ambasador Polski między innymi w Bangkoku, były też przedstawiciel Polski na Węgrzech, co być może uda mi się jeszcze dzisiaj spytać pana profesora, ale w takim razie chcę spytać jeszcze raz o te Chiny. Mówił pan o tym takim wyraźnym konflikcie, który zaczyna się rodzić między Indiami a Chinami. Czy to jest rzeczywiście...
Raczej powiedziałbym geostrategicznym niepokoju. To się nie przenosi na stosunki wzajemne w sensie politycznym, natomiast geostrategzy po obydwu stronach zaczynają na siebie podejrzliwie patrzeć, bo rozpoczyna się gra interesów.
A nikt nie
po prostu Chiny weszły na dotychczas na akwen Oceanu Indyjskiego, chociażby port w Gwadar, wielkomorski port w Pakistanie, weszły do Sri Lanki i do Bangladeszu, no i to się Indiom ze zrozumiałych względów bardzo nie podoba.
A jak pan patrzy na tę rywalizację pomiędzy tymi dwoma krajami i mówi pan, że to raczej będzie rywalizacja pokojowa, bo przypomnę, że to są kraje, które stoczyły w okresie swojego funkcjonowania już wojny między sobą.
W 1962 roku była.
No właśnie. To chcę spytać, To w takim razie jak się może wyrażać taka rywalizacja pomiędzy dwoma miliardowymi mocarstwami?
No to jest zaproszenie, gdyby Unia Europejska miała wypracowaną strategię, to można by, my moglibyśmy coś ugrać, a tak to będzie zaproszenie dla Stanów Zjednoczonych, żeby rozgrywać to. I Indie dają taki sygnał, że chcieliby, że tak powiem, dwie matki ssać. Czy to się uda, to nie wiadomo, ale ja widzę tutaj wielkie pole do popisu geostrategicznego.
To w takim razie może Wielka Brytania ma rację z tym Brexitem, bo to między innymi był ważny argument, żeby prowadzić tę politykę w dawnej swojej sferze wpływów, między innymi w Indiach i Pakistanie.
Nie ma racji, dlatego że Europa rozczłonkowana to w kontekście tych kolosów, o których tutaj mówię, czyli Chin, Indii, Stanów Zjednoczonych, w wymiarze militarnym również Rosji. Po prostu jeżeli jesteśmy rozczłonkowani i podzieleni, to nie jesteśmy geostrategicznym graczem. A ciągle, podkreślam, jeszcze jesteśmy ciągle przed Brexitem, bo nawet tego artykułu 50 nie rozpoczęto analizować i nie rozpoczęły się negocjacje na ten temat, to Unia Europejska 28 państw ma prawie takie samo udział w światowym PKB jak Stany Zjednoczone, czyli rzędu 22%. Czyli jeżeli my się podzielimy i zaczniemy różne Brexity, Grexity i inne Xity skutecznie wprowadzać w życie, no to będziemy małymi państewkami do rozgrywania przez innych wielkich. Coś my, Polacy, z historii na ten temat powinniśmy wiedzieć.
No to wracając
do naszej historii.
Właśnie, wracając w takim razie do Chin. Jakie te Chiny będą za lat 10 czy 15? Czy pan może mi przedstawić taką wizję?
Nie wiem, proszę pana. Nie, dlatego że ja byłem na placu Tiananmen w 1989 roku. Jak pan wie, a państwo się teraz dowiadują, bardzo często do Chin latam, teraz 2-3 razy w roku. I gdyby na tym placu Tiananmen powiedziano mi, że Chiny będą tu, gdzie dzisiaj są, to bym wysłał taką osobę na Księżyc, będąc już wtedy sinologiem i osobą zajmującą się od dawna Chinami. Wobec tego nie odpowiem na to pytanie, dlatego że po pierwsze nie wiemy, czy Chinom się uda ten zwrot zmiany modelu rozwojowego. To jest bardzo istotna operacja, ponieważ dokonywana jest w reżimie autorytarnym. Reżim autorytarny bardzo ciężko się zmienia i mamy przypadki z historii. Ostatni taki najbardziej spektakularny to niejaki Michał Gorbaczow, który próbował reformować Związek Radziecki, a go rozsypał. Chińczycy oczywiście tę lekcję przerobili, więc są bardziej ostrożni i uważni, ale ciągle istnieje niebezpieczeństwo, że mogą się na tym zakręcie wywrócić. To jest punkt pierwszy. Drugi, teraz są coraz bardziej asertywni na arenie międzynarodowej, wzbudzają coraz więcej niepokojów u swych sąsiadów, na przykład w Wietnamie, czy w Japonii, czy no zobaczymy, co będzie w Korei Południowej, tam jest potężny kryzys w tej chwili i będzie prawdopodobnie impeachment obecnej pani prezydent. W każdym bądź razie Chiny są obserwowane jako szybko rosnące mocarstwo z coraz większym niepokojem, no i oczywiście z coraz większym niepokojem, o czymśmy tutaj mówili, przez Stany Zjednoczone, bo Stany Zjednoczone wreszcie zrozumiały, że wykreowały sobie przy własnym współdziałaniu i przy własnej pomocy wykreowały sobie potężnego rywala, który może po prostu Stany Zjednoczone przechytrzyć. Gdy Donald Trump został prezydentem, to jeden z najwybitniejszych chińskich ekspertów wojskowych publicznie powiedział jedną rzecz. Oto ten prezydent, za którego kadencji Chiny staną się numerem jeden w światowej gospodarce.
No to w takim razie, wracając do gospodarki, bo jak mówimy, że trudno nam przewidzieć, jak to będzie z na przykład komunistyczną partią Chin za lat 10 czy 15.
Może się nie nazywać komunistyczna, ale może być ciągle partią władzy.
No to w takim razie chcę spytać o gospodarkę. Czy to będzie gospodarka, w której Chiny będą znacznie bardziej rynkowym krajem od większości krajów dzisiejszego Zachodu?
Proszę pana, to już są filozoficzne pytania i bardzo głębokie i bardzo trudne dla odbioru, dla naszych słuchaczy. Mianowicie niewątpliwie to, czego doświadczamy teraz w Unii Europejskiej i czego przykładem jest Donald Trump, ale też Brexit, zjawiska takie jak Marine Le Pen czy Alternatywa dla Niemiec, mamy tych przykładów co niemiara, świadczą, że nie tylko załamał się poprzedni neorynkowy fundamentalizm zwany neoliberalizmem, że rynek rządzi wszystkim, nie rządzi, a teraz jeszcze podważana jest i to na naszych oczach i bardzo mocno liberalna demokracja. W tym sensie wyłaniają się bardzo spektakularne reżimy nieliberalne. Przykłady, no to klasyczny Rosja Putina, to Chiny, ale ostatnio i Węgry Viktora Orbana, i Turcja prezydenta, czy nowego, nie wiem, osmańskiego wodza Erdoana. Wobec tego mamy rzeczywisty, potężny zakręt na scenie globalnej i nie wiadomo, co z tego się ostatecznie wyłoni. Chiny paradoksalnie są takim państwem, które politycznie jest autokratyczne, natomiast gospodarczo w dużej mierze rynkowe, ale jednak to jest hybryda. To znaczy, że rynek rządzi, ale nad rynkiem, nad niewidzialną ręką rynku jest jak najbardziej widzialna ręka państwa, więc istnieje interwencjonizm państwowy. I to jest dla nas tutaj ludzi Zachodu bardzo trudne do przyjęcia i pojęcia, ale tam to funkcjonuje. Teraz ten model jest zmieniany i w ramach jego są dwa takie filary, które są dla mnie znaczące i warto, żebyśmy sobie my tutaj coraz bardziej to uświadamiali. Otóż jednym z tych filarów jest innowacyjna gospodarka, to znaczy, że Chiny stawiają na nowoczesne technologie i przykłady już widzimy, one do nas docierają, bo to nie tylko Lenovo czy Huawei, ale nawet Xiaomi i to jest taka nowa firma, świeżo założona, która już tu w Warszawie ma swoje biuro i wchodzi na polski rynek. I ja bym zwracał na to uwagę, że Chiny są coraz bardziej innowacyjne, a równocześnie jeszcze jeden taki filar swojego modelu nowego proponują, że to będzie zielona, a nawet bezwęglowa gospodarka. Chiny już są największym producentem na świecie baterii solarnych i turbin wiatrowych, czyli stawiają na alternatywne źródła energii i wyprzedziły już we wszystkich statystykach propagującą to usilnie od dawna Unię Europejską. Czyli te Chiny zmieniają się w kolosalny sposób i zupełnie nie taki, jakbyśmy sobie tutaj u nas wyobrażali.
No jak popatrzeć na wymianę handlową pomiędzy Chinami a wieloma europejskimi krajami, to odnoszę wrażenie... To nawet nie tylko to, jak się okazuje, jak wygląda ta struktura, to się okazuje, że często my sprzedajemy tam żywność
i... Polska sprzedajemy, KGHM sprzedajemy miedzi i ostatnio trochę żywności i polskie jabłka, i chwała Bogu, ale oni przychodzą do nas z najnowocześniejszymi.
No właśnie, to trochę przypomina jednak...
I szybkimi pociągami.
No właśnie, współpracę gospodarczą krajów zacofanych z bardzo nowoczesnymi i bogatymi. Nie chcę mówić, w którą stronę wygląda to, kto jest zacofany.
Jeden jeszcze jest element w tym kontekście bardzo ważny. Chińczycy przychodzą tu również z kapitałami i bankami. Oni mają nadwyżki kapitałowe, stąd te jedwabne szlaki, o których wspominałem. Natomiast chcą wchodzić kapitałowo i inwestycyjnie, ale nie tak, jak my byśmy chcieli, że Greenfields, a więc takie od fundamentów, od podłoża budowane nowe inwestycje, tylko przejmowanie, czyli fuzje i przejęcia, przejmowanie znanych marek po to, żeby podbijać, no przykład Volvo, ostatnio firma Pirelli, ta od opon też w chińskich rękach się znalazła i to wzbudziło niesamowite kontrowersje i w tej chwili niesnaski w stosunkach dotychczas bardzo harmonijnie się rozwijających gospodarczych Chiny-Niemcy. Chińczycy chcieli przejąć, w zasadzie im się udało w minionym roku taką firmę Kuka za 6 miliardów prawie dolarów kupili. To jest firma, która niemiecka oczywiście, która specjalizuje się w robotach przemysłowych. To takie są w tej chwili rozgrywki.
Panie profesorze, chcę jeszcze spytać o ten rynek wewnętrzny chiński. My już coraz częściej jeżdżąc po świecie, a nawet w Polsce, spotykamy chińskich turystów, którzy no, nie wyglądają tak, jakbyśmy się spodziewali, że wygląda przedstawiciel Chin, bo są to po prostu przedstawiciele tamtejszej klasy średniej, choć chyba trochę jest inna funkcja, inna rola tych ludzi w tym kraju. Ale mamy do czynienia z milionową rzeszą ludzi, którzy prowadzą życie, które byśmy nazwali podobnym do europejskiej klasy średniej.
No tak, są spory i różne badania, ale szacuje się nawet międzynarodowo, że Chiny mają już ponad 200 milionów klasy średniej. Oni podają, że nawet 500 milionów, ale to jest kwestia, jak się ujmie, jakie zastosuje się narzędzia. Natomiast ja dosłownie parę dni temu wróciłem z Tajlandii i to było, byłem tam przez kilka tygodni również w czasie chińskiego Nowego Roku i znam dane tajskie statystyczne i mam naoczne doświadczenie. Największą grupą turystów na wybrzeżu tajskim, które jest jak wiadomo duże, to są Chińczycy.
To pokazuje też pewną zmianę jakby tej hierarchii.
Dotychczas byli to ludzie Zachodu, a teraz już są to Chińczycy.
A jak mi pan powie, czy ci ludzie rzeczywiście mogą wpłynąć na chińską politykę, czy na chińską gospodarkę?
Niewątpliwie wpłyną, ponieważ widzą świat, ponieważ omijają ten firewall, czyli tę cenzurę internetu, ponieważ swoje dzieci wysyłają często już za własne pieniądze, nie czekając na stypendium rządowe, na najlepsze uczelnie amerykańskie, czy daleko, czy zachodnioeuropejskie. I to jest już społeczeństwo o zupełnie innej mentalności, świadomości i wiedzy niż to, co było. Natomiast ono ciągle jednak ma inny niż my system wartości. My Polacy to najchętniej nie wierzymy autorytetom lub je podważamy. A tam podstawą funkcjonowania całych systemów, włącznie z Singapurem, Tajwanem czy Hongkongiem, to jest jednak wiara w autorytety. A jeśli już te autorytety się skompromitowały, no to jest takie starochińskie jakby działanie, że następuje odjęcie mandatu niebios dotychczas sprawujących władzę, bez względu na to, z których niebios się wywodzą, nawet z tych komunistycznych również.
Bogdan Góralczyk jest moim rozmówcą, to skończmy o tych Chinach, ale jak usłyszałem o tej Tajlandii, to chcę pytać, a co w Tajlandii? Tam mieliśmy, bym powiedział, trzęsienie ziemi polityczne po śmierci monarchy.
No i w tej chwili jest wszystko podporządkowane żałobie. Żałoba będzie trwała przez rok. Ten rok jest umiejętnie wykorzystywany przez... Tam jest junta wojskowa już od maja 2014 roku, która jest blisko związana z obozem królewskim. I ten obóz królewski robi wszystko, żeby w trakcie tej żałoby zbudować barami, jak mówią Tajowie, czyli taki autorytet moralny nowego króla, który dotychczas niestety swoim postępowaniem na taki autorytet nie zasłużył. Ojciec zmarły, król Rama IX Bhumibol Adulyadet, był niezwykle szanowany i miał takie poważania, a może nawet większe niż Jan Paweł II tu w Polsce. Natomiast ten Rama X przyszły, bo koronacja może nadejść dopiero po kremacji królewskiej. To będzie takie wydarzenie kilkudniowe, o którym będzie mówił cały świat, bo to coś niespotykanego. Ale to astrologowie tamtejsi wyznaczą datę po 13 października, czyli w rok po śmierci króla Bhumibol Adulyadeta.
A jak pan mówi o tym, że zbudowany zostanie ten autorytet, to pan wierzy, że to jest możliwe? Znaczy, czy ktoś, kto był...
I bardzo to usilnie się robi, natomiast czy to się da, to nie wiemy. Natomiast jestem w 100% pewien, że w trakcie tej żałoby, w którą zresztą włączono cały kraj, są istne pielgrzymki, codziennie 35 tysięcy ludzi jest zwożonych autobusami, żeby oddać hołd zmarłemu królowi. No to połowę społeczeństwa 68-milionowego Tajlandii przez ten czas przywiozą. To jest niewątpliwie operacja, która zbliża naród do tronu, a o to chodzi.
Panie profesorze, zostańmy jeszcze na chwilę, przy tak powiem, w trakcie naszej rozmowy. Ja na sam koniec chętnie spytam pana o Węgry, ale dopiero po chwili przerwy. Przypominam, że rozmawiam z profesorem Bogdanem Góralczykiem, rozmawialiśmy o Azji, ale chcę, żebyśmy na chwilę porozmawiali o Węgrzech. To taki temat, który jest panu bardzo bliski. Spędził pan między innymi lata 90. na polskiej placówce dyplomatycznej w tym kraju. To były lata, kiedy Viktor Orban ze swoją partią nie potrafiał przekraczać 10% w tamtejszych wyborach. Na czym polega różnica pomiędzy Wiktorem Orbanem z lat 90. a tym, który dziś no właściwie z niezwykłą sprawnością rządzi Węgrami?
No wtedy był liberałem, a teraz jest antyliberałem, czyli jest zaprzeczeniem siebie z lat 90. dokładnym. Wtedy był stypendystą George'a Sorosa, teraz George'a Sorosa piętnuje i wysadza jego fundację z Węgier. Jest to w tej chwili, no to są rządy jednoosobowe. Podważył to, co jest sednem i sercem demokracji liberalnej, czyli nie tylko trójpodział władzy, tylko checks and balances, system równowagi i kontroli władzy, a więc obok ustawodawczej, czyli parlamentu, wykonawczej, czyli rządu i sądu, sądowniczej, do tego dochodzi jeszcze, dochodzą jeszcze niezależne od rządu media oraz silne społeczeństwo obywatelskie. Viktor Orban to wszystko podważył na rzecz swoich rządów i silnej egzekutywy. No i uważa, że rządzi dobrze i skutecznie, bezustannie podkreśla swoje sukcesy. Natomiast ja bardzo sceptycznie do tego podchodzę, ponieważ nie tylko byłem na Węgrzech, ale bardzo często tam jestem, bywam, za chwilę znowu będę. I widzę, że są tam trzy obozy polityczne. To znaczy jeden to jest obóz rządzący partii Fidesz, czyli tej Viktora Orbana, ponieważ ona objęła swoimi mackami wszystkie urzędy w państwie, włącznie z samorządami, no to jest jakieś ponad 2 miliony Węgrów, którzy chwalą Viktora Orbana, podnoszą sukcesy, jeżdżą po świecie i to mówią. Jest słaba, rozproszkowana i nie mająca alternatywy programowej opozycja, głównie liberalna, również socjalistyczna, głównie stołeczna. I jest, co najciekawsze, trzeci, największy moim zdaniem obóz polityczny na Węgrzech, obóz apatii, ponad 50% społeczeństwa, który mówi brutalnie, poprzednio socjaliści kradli, teraz to samo robi obecna władza, a my nic z tego nie mamy. I to jest najbardziej smutne i przygnębiające, jak się obserwuje współczesne Węgry.
Gdy pytałem pana o Węgry, no to chciałem zapytać o Węgry i Władimira Putina, bo to taki ciekawy wątek, który cały czas wraca. My patrzymy na te Węgry trochę przez pryzmat tego naszego miejsca w Europie, no ale za każdym razem, kiedy już gotowi jesteśmy nawet inne grzeszki Viktorowi Orbanowi darować, no to zawsze pojawia się Władimir Putin, nagle się okazuje, że no, zdarzają się rzeczy, których żeśmy nie przewidzieli.
Orban, jak tylko doszedł wiosną 2010 roku do władzy, czyli jest już u tej władzy takiej samodzielnej, bo wcześniej przypomnijmy, że był już premierem w latach 98-2002, to po tym dojściu do samodzielnej władzy i kwalifikowanej większości, czyli większości konstytucyjnej, od tego momentu zaczął kreować tak zwane po węgiersku keletinitas, czyli otwarcie na wschód szeroko rozumiane. On stawia tezę, że Unia Europejska jest nieskuteczna. Oczywiście bierze pieniądze i środki unijne, nawet na głowę mieszkańca Węgier dostają więcej niż my, Polacy. Natomiast równocześnie uważa, że trzeba szukać partnerów na wschodzie. Czy to będzie Turcja, czy to będą Chiny, czy to będzie Rosja. No i stąd jako jedyny przywódca państwa członkowskiego Unii Europejskiej wprowadził już, można powiedzieć, tradycję dorocznych właśnie w lutym odbywających się szczytów, bo 2 lata temu Putin, i to był pierwsza jego w ogóle wizyta w Unii Europejskiej po aneksji Krymu, był w Budapeszcie, potem Viktor Orban pojechał do Moskwy i teraz znowu Putin w Budapeszcie i pewnie w przyszłym roku ta tradycja zostanie podtrzymana. Tu chodzi o wielkie interesy. Po pierwsze, ponad 10 miliardów euro rosyjskiego kredytu na modernizację post sowieckiej jeszcze elektrowni atomowej w Poksz na terenie Węgier, a teraz doszły jeszcze do tego wielkie porozumienia gazowe, czyli chodzi o energetykę. No i w tym sensie Viktor Orban prowadzi zupełnie inną politykę niż wszystkie rządy polskie.
Ja w zeszłym tygodniu rozmawiałem o właśnie gazociągach i o tym, że coś zadziwiające, wbrew jakby polskim interesom i polskiej polityce w Europie, a w końcu to braterstwo pomiędzy polskim rządem a węgierskim jest często podkreślane. Viktor Orban jest człowiekiem, który bardzo wspiera to przedsięwzięcie, które my próbujemy storpedować, czyli Nord Stream 2.
Nord Stream 2 i również przez Turcję ten turecki szlak, trakt. Też tamto już Orban jest aktywnym wspierającym, bo Nord Stream to Orban nie jest bezpośrednio zainteresowany, bo nie, jak to się ma do Węgier, coś Morze Bałtyckie, natomiast Morze Czarne czy Turcja to już go bardziej interesuje.
Chcę jeszcze na sam koniec spytać, to w takim razie pana zdaniem Viktor Orban będzie tym, który będzie mówił o zniesieniu sankcji wobec Rosji
mówi,
na fałach europejskich?
Nie, nie będzie mówił, on mówi.
I pana zdaniem to będzie taki polityk, który pierwszy uczyni taki wyłom i będzie próbował to przeforsować?
Nie wiemy na razie. Wiemy, że jest bardzo duża dynamika. W początkach marca będzie uroczysty szczyt 60-lecie podpisanie porozumień rzymskich w Unii Europejskiej. Wiem, że są szykowane wielkie dokumenty programowe i te dokumenty na pewno powstaną. Mnie bardziej martwi, czy te dokumenty i dobre w nich zapisy zostaną przełożone na czyny. I to jest problem podstawowy.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Bogdan Góralczyk był moim gościem. Rozmawialiśmy o Chinach, Azji, trochę światowej polityce, a na sam koniec o Węgrzech. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.